serdecznie na naszej inauguracji nowego roku formacyjnego Urodzin Nazaretańskich. Tutaj z przodu są jeszcze wolne miejsca, widzę, że niektórzy stoją, także można podejść, jest trochę krzesełek. Witam wszystkich przybyłych, a w szczególny sposób księdza biskupa Andrzeja Siewniewskiego, naszego opiekuna, delegata konferencji Episkopatu Polski, który już jest wśród nas. Rozpoczynamy za miesiąc niecały w Kościele Powszechnym Rok Wiary na pamiątkę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Będzie to 11 października. Ruch Rodzin Nazaretańskich chce się włączyć do obchody, apel Ojca Świętego do pogłębiania wiary, refleksji nad wiarą. I chcemy to uczynić w wymiarze, który jest dla nas bardzo charakterystyczny. Myślę tutaj o zawierzeniu Matce Bożej. Maryja jako nasza przewodniczka, pielgrzymce wiary, tak Maryję ukazuje Kościół. To jest właśnie temat dla nas na najbliższy rok formacyjny. Dzisiaj w tej konferencji chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jak żyć w komunii z Maryją. O tym, dlaczego ta komunia, to zjednoczenie z Maryją jest ważne na drodze naszej wiary. Jest rzeczą charakterystyczną, że wszystkie dusze głęboko religijne, szukające Boga, które wchodzą na drogę życia wewnętrznego, prędzej czy później zaczynają pragnąć jakiejś głębokiej więzi z Maryją. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył. O tym każdy z nas mógłby, to każdy z nas mógłby potwierdzić świadectwem swojego życia, że takie pragnienie w naszym sercu się rodzi. Być może, że nie potrafimy dokładnie powiedzieć, dlaczego tak jest, jakie są motywy, skąd się to bierze. Może to być coś intuicyjnego. Ale chodzi tutaj o jakieś głębokie przekonanie, że kiedy wejdziemy w relację z Maryją, z Matką Jezusa, to wtedy odniesiemy wielkie korzyści w naszym życiu duchowym i doznamy jakiejś szczególnej radości i szczęścia. Myślę, że wielu z nas mogłoby to potwierdzić. Niektórzy na tą drogę wchodzą dzięki zachęcie innych. Może to być na przykład rada, sugestia kierownika duchowego. Może być świadectwo osób z grupy parafialnej, z grupy dzielenia, albo jakichś przyjaciół. Może być to też przeczytana książka, czy usłyszane kazanie, homilia, albo pielgrzymka. Są różne powody, które nas skłaniają do tego, żeby wejść w relację z Maryją. Czasem Pan Bóg daje komuś szczególną łaskę, która go pociąga do Matki Bożej. Może być tak, że jest w naszym sercu pragnienie bycia w jakiejś łączności szczególnej z Maryją, ale się trochę tego boimy. A może uważamy, że to jest nie dla nas, że nie jesteśmy godni, że to jest tylko dla wybranych. Warto tutaj przypomnieć to, co powiedziała kiedyś Święta Teresa od Środka Jezus. O czym możemy przeczytać w jej autobiografii, że ona nosiła w sercu wiele pragnień. I wszystkie te pragnienia Pan Bóg nie tylko, że wypełnił, ale jeszcze o wiele bardziej przekroczył jej wszelkie oczekiwania. I konkluduje Święta Teresa, Pan Bóg nie po to daje pragnienia, aby ich nie wypełnić. Jeżeli więc w naszym sercu rodzi się takie pragnienie bliskości z Maryją, to nie bójmy się pójść za tym głosem. Nie bójmy się tego. Jeśli Pan Bóg nam daje takie pragnienie, to również da łaskę, pomoc, żeby się ono zrealizowało. Pan Bóg naprawdę traktuje nas jak swoje ukochane dzieci. Ja osobiście mogłem przekonać się o tym w czasie ostatnich wakacji. kilka dni spędziliśmy w górach razem z księdzem Stefanem Czerwińskim z diecezji katowickiej, moderatorem ruchu w Katowicach. Byliśmy w jednym ze schronisk w Tatrach i po jednej z mszy świętych, w której uczestniczyło kilka osób z Tatrzańskiego Parku Narodowego, ksiądz Stefan, który jest taki bardzo wylewny, prostolinijny, powiedział im o pragnieniach, które nosił w swoim sercu, że chciałby zobaczyć kilka takich miejsc, gdzie normalnie nie można pójść. No i się okazało, że dzięki pomocy, dzięki zachęcie mogliśmy te miejsca zobaczyć. I to było takie bardzo konkretne, doświadczalne doświadczenie, że rzeczywiście Pan Bóg spełnia pragnienia swoich dzieci, że można mieć marzenia i że trzeba o nich Panu Bogu mówić, nie trzeba się ich bać. I tak sobie wtedy pomyślałem, że tak samo jest z tym pragnieniem bycia, życia w jedności z Maryją. Nie trzeba się tego bać, że jeśli Pan Bóg takie pragnienie daje, to też da łaskę, da ludzi, którzy pomogą to zrealizować. Oczywiście trzeba o tym zawsze pamiętać, że w Kościele są różne drogi, różne duchowości. Każdy wierzący, każdy ochrzczony ma swoją drogę. Dlatego możemy mieć też różne preferencje, jeśli chodzi o drogę do Boga. Na przykład jednych może w jakiś szczególny sposób pociągać kult Pana Jezusa w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. Inni z kolei oddają cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jeszcze inni jednoczą się z Jezusem cierpiącym, ukrzyżowanym, w jakimś współczuciu, współodczuwaniu Jego boleści. A jeszcze inni mogą być w szczególny sposób pociągnięci do życia w jedności z Maryją. I to wezwanie Boże, ten taki szczególny dar, o którym mówi święty Paweł, że każdy z nas otrzymuje własny dar, jeden taki, drugi inny. Otóż ten dar odnosi się nie tylko do pojedynczych osób, ale też do całych wspólnot w Kościele, do ruchów, które powstają. Również nasz ruch ma swój specyficzny aspekt, odcień duchowości, drogi, którą idziemy. To jest właśnie Matka Boża. Oczywiście każdy chrześcijanin jest powołany do dążenia, do zjednoczenia z Jezusem. Jezus jest naszym celem. Mamy to naśladować. Mamy się z Nim jednoczyć. I każdy z nas ma w sobie odtworzyć, zrealizować jakiś konkretny aspekt życia Pana Jezusa. W ten sposób różni święci, którzy w jakiś właśnie bardzo konkretny sposób w swoim życiu upodobnili się do Pana Jezusa w jakimś konkretnym aspekcie Jego życia, wszyscy razem, jako mistyczne ciało, objawiają pełnię Chrystusa. Trzeba odnaleźć swoje miejsce. Właśnie co jest dla mnie takim szczególnym Bożym wezwaniem? Co mam naśladować w życiu Jezusa? Co jest moją drogą? Tą drogą może być między innymi miłość Jezusa do Jego Matki. Możemy być powołani do tego, by naśladować Jezusa w Jego synowskiej czci, w Jego zjednoczeniu z Maryją. Jeżeli święty Paweł powiedział, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, to ten, kto chce naśladować Jezusa, może w zasadzie analogii powiedzieć, już teraz we mnie Chrystus, w moim sercu kocha Maryję. Właśnie chcę, żeby Jezus w szczególny sposób jednoczył się ze mną w tym aspekcie swojego życia. Dlatego nie bójmy się zjednoczenia z Maryją, nie bójmy się szukania bliskości z nią, bo to wcale nie przeszkadza nam w dążeniu do zjednoczenia z Jezusem, a wręcz przeciwnie. Autorzy duchowi zwracają uwagę, że święci, jacy by nie byli. Oczywiście są świętymi ze względu na ich zjednoczenie z Jezusem. Są świętymi dlatego, że wybrali Jezusa, poszli za Nim. Ale jaki by nie był ten aspekt ich duchowości, który stał się im szczególnie bliski, aspekt życia Pana Jezusa, każdy z nich też pozostawał w bliskości z Matką Bożą. Każdy ze świętych kochał Matkę Bożą. I dlatego właśnie święci są dla nas przede wszystkim przykładem, świadectwem na to, że Maryja wcale nie przeszkadza w kochaniu Jezusa, wręcz przeciwnie. Tutaj trzeba powiedzieć, że czasami można spotkać takich, którzy mają pobożność maryjną, można by rzec, troszkę egoistyczną. Szukają w tej pobożności czy też jakiegoś powodzenia materialnego, czy odczuwalnych pociech, jakiejś swojej korzyści. I wtedy to nie jest dobra pobożność. Nie ma w niej miejsca dla Jezusa. To nie jest droga do prawdziwego zjednoczenia z Marią. Święta Małgorzata Maria Alacoque, ta, której Pan Jezus objawił tajemnicę swojego serca, dzięki której mamy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele, w swojej autobiografii pisze takie oto słowa. Matka Boża bardzo troszczyła się o mnie. Zwracałam się do niej we wszystkich moich potrzebach i ona mnie wyciągnęła z wielkich niebezpieczeństw. Nie odważałam się w ogóle zwracać do jej boskiego Syna, ale zawsze do niej. I wiemy, że właśnie tę świętą, tak bardzo oddaną Maryi, Maria wcale jej nie zachowała dla siebie, ale przygotowała ją do życia w wyjątkowej zażyłości z Jezusem. A jednocześnie właśnie kiedy święta Małgorzata Maria była tak blisko Jezusa, kiedy poznawała tajemnicę Jego serca, to wcale nie zmalała przez to jej bliskość z Matką Bożą, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej wzrosła. Pewnego dnia Pan Jezus jej powiedział: złożyłem Cię pod opiekę mojej świętej Matki, aby Cię ukształtowała według moich zamiarów. Dlatego jeżeli doświadczamy w naszym sercu, w naszych pragnieniach tej tęsknoty za Maryją, to jest to dar samego Jezusa. I nie bójmy się tego daru. Kiedy myślimy o komunii z Maryją, to pytamy, na czym ona może polegać, czym ona jest. Mówimy, że Maryja jest ikoną Kościoła, jest naszą przewodniczką wierze, naszą drogą. Mamy ją naśladować, ale tu nie chodzi o naśladowanie jej zewnętrznych postaw czy gestów, ale chodzi o to, żeby naśladować jej życie wewnętrzne, to, co się działo w jej duszy, jej wiarę przede wszystkim. Czyli żeby jakoś się wczuć w wewnętrzne usposobienia serca Matki Bożej. I to jest tak naprawdę taki milowy krok na drodze życia w komunii z Matką Bożą. Kiedy wchodzimy w tajemnicę w głębi jej serca i tam co wtedy widzimy? Widzimy, że Maryja wszystko co czyni, czyni dla Jezusa. Czyni ze względu na Jezusa. Nie ma innego celu w życiu niż Jezus, Jego wola. Była, jak mówi, jak mówią dokumenty soborowe, Jego najdoskonalszą uczennicą, ale też współpracownicą w dziele zbawienia. Dlatego ten, kto się jednoczy z Maryją, kto wchodzi w jej serce, tak jak ona pragnie żyć dla Jezusa, służyć Jemu, pracować, cierpieć, działać wyłącznie dla Niego. Więc widzimy znowu, że zbliżenie się do Maryi, to prawdziwe zbliżenie, jest automatycznie zbliżeniem się do Jezusa. Możemy też prześledzić poszczególne etapy życia Maryi i Jezusa i uczyć się od samego Jezusa, co znaczy żyć w bliskości z Maryją. Bo Jezus przecież nieustannie był zjednoczony ze swoją Matką. Począwszy od momentu wcielenia, kiedy przebywał w jej łonie przez 9 miesięcy, było to takie bardzo fizyczne zjednoczenie. Później, kiedy po narodzeniu Maria mogła kontemplować Jego oblicze, a On wpatrywał się w twarz swojej matki. Jezus nas uczy przebywania z Maryją, wpatrywania się w nią, słuchania się jej, dialogu z nią. Kiedy odszedł z Nazaretu, aby nauczać, Maryja była z nim zjednoczona duchowo. Była to jakaś więź, już głębsza więź wewnętrzna, więź modlitwy, pamięci. Też możemy się tego uczyć od samego Jezusa, jak na przykład w nawale różnych zajęć codziennych, czy pracy zawodowej, czy zajęć rodzinnych. Jak pamiętać, trwać myślą właśnie przy Maryi, jak się z nią jednoczyć. Kiedy patrzymy na Maryję złączoną z Jezusem pod krzyżem, widzimy, że Jezus ją zaprosił do uczestnictwa w dziele odkupienia i nas też zaprasza. Mamy każdy z nas różne cierpienia, problemy. To wszystko może stać się naszym uczestnictwem w krzyżu Pana Jezusa, tak jak to uczyniła Maryja. Kiedy Jezus zmartwychwstał, ukazywał się swojej matce, tak jak innym uczniom. Tak mówi, o tym nie mówi Pismo Święte wprost, ale tak mówi o tym nam tradycja Kościoła. I kiedy wstąpił do nieba, możemy się zastanawiać, czy to przerwało więź matki z synem. Otóż nie, była więź na innym poziomie, na poziomie sakramentów. Maryja, tak jak wszyscy wierzący, uczestniczyła w Eucharystii i może stać się dla nas nauczycielką. Jak łączyć się z Jezusem w Eucharystii, jednocześnie Jezus nam ją ukazuje jako ta, która nas może uczyć uczestnictwa w Eucharystii, jednoczenia się z nim w Eucharystii. Możemy też pomyśleć o Maryi, która tęskni za swoim synem, tym synem, który jest już w chwale Ojca w niebie. Jest to tajemnica życia wewnętrznego, jakiegoś życia mistycznego, tej wewnętrznej duchowej jedności z Jezusem, którą zostali obdarowani liczni święci. Jeżeli Bóg udzielił takich łask wielu świętym, wielu ludziom, którzy byli Mu wierni, o ileż bardziej udzielił ich najprawdopodobniej też swojej matce. Może nas Maria uczyć właśnie tego wewnętrznego poszukiwania Jezusa w sercu, Jezusa zmartwychwstałego. W końcu kontemplujemy Maryję zjednoczoną z jej synem w chwale nieba, tę niewiastę, którą ukazuje Apokalipsa, która uczestniczy w historii zbawienia, która nas zaprasza do tego, byśmy byli jej współpracownikami. Jest dzisiaj wielka misja do zrobienia. Jest nowa ewangelizacja. Do tego wszystkiego nas Maryja zaprasza. Maryja, która cały czas działa z Jezusem, który przecież w niebie nie jest oddzielony od naszych ziemskich spraw, a wręcz przeciwnie, działa przez swój Kościół w historii. W każdym miejscu, w każdej chwili, w każdym czasie to właśnie Jezus działa i On jest Panem historii. I tak w skrócie, właśnie przechodząc przez te kolejne etapy zjednoczenia Maryi i Jezusa, możemy w którymś z nich właśnie znaleźć nasze szczególne miejsce, miejsce jednoczenia się z Maryją, czy to będzie właśnie apostolstwo, czy Eucharystia, czy krzyż, czy kontemplacja, czy modlitwa. Jeszcze kilka takich wskazówek praktycznych dotyczących zjednoczenia z Maryją. Otóż po pierwsze, jest to droga, na której się idzie po stopniach. Kiedy przeczytamy jakąś książkę, usłyszymy konferencję, samo to nie wystarczy, żeby tym żyć. Nikt nie staje się wirtuozem przez to, że przeczytał podręcznik o grze na skrzypcach. Trzeba zawsze zacząć od rzeczy podstawowych, przesiąknąć nimi, podjąć jakieś duchowe ćwiczenia po to, aby iść dalej po kolejnych stopniach. Mamy podawane przykłady różnych świętych. Patrzymy na nich, podziwiamy ich, ale trzeba pamiętać o tym, że ich doświadczenia nie muszą być naszą drogą. Niektórzy z tych świętych, którzy spotkali Matkę Bożą w szczególny sposób, doświadczyli tego na początku swojego życia duchowego, inni, kiedy byli już dojrzałymi ludźmi i kiedy już 20 czy 30 lat byli na drodze duchowej. Więc każdy z nas musi tutaj znaleźć dla siebie wzór. Pamiętajmy też, że święci, których podziwiamy, których się uczymy, to byli ludzie różnego temperamentu, charakteru, płci, skłonności, narodowości, zawodu. To, co nas pociąga u jakiejś młodej świętej, sposób zachowania, mówienia o Matce Bożej, może być sztuczne i śmieszne, powiedzmy, u starszego mnicha. Trzeba kochać Matkę Bożą według naszej własnej natury. I dlatego nie czujmy się przymuszeni, aby stosować jakieś konkretne formy pobożności, czy powtarzać słowa, zwroty, które kierowali do Matki Bożej różni święci. Na przykład święty Gabriel, młody pasjonista włoski, zwracał się do Matki Bożej słowami Mamma mia, moja mamusia, moja mamusiu. A inny wielki święty Maryjny, ojciec Szaminady, założyciel zgromadzenia marianistów, z którego wywodzi się ojciec Emil Neubers, z którego z kolei korzystaliśmy w czasie rekolekcji wakacyjnych. Otóż ten dostojny kapłan zwracał się do Maryi, dostojna Maria. Nie używał właśnie takich dziecinnych słów, moja mamusia, ale w taki bardzo poważny sposób. Jeden i drugi kochał Maryję i wysławiał ją w języku, który podpowiadał ich wiekowi i charakterowi, i obaj dobrze czynili. Czasami czujemy się może przymuszeni, żeby wyrażać naszą pobożność maryjną, nasze zjednoczenie z Matką Bożą przez jakieś praktyki zewnętrzne. Trzeba pamiętać o tym, że za duża liczba tych praktyk może być przeszkodą dla spontaniczności duszy w relacjach z Matką Bożą. Czasem nam się wydaje, że jak z czegoś zrezygnujemy, to wtedy będzie mniejsza miłość wobec Matki Bożej. Trzeba jednak pamiętać, że im bardziej się doskonali życie wewnętrzne, tym bardziej staje się proste. A to znaczy, że pewne praktyki są nam niepotrzebne. Wyobraźmy sobie małe dziecko, które jest niesamodzielne, potrzebuje ręki, pomocnej ręki matki, aby iść obok niej. Ale kiedy to dziecko troszkę dorośnie, zacznie skakać, zrobi się z niego taki mały łobuz, jeżeli będzie trzymane na uwięzi, to tego nie wytrzyma. Po prostu to już nie jest ten czas. Trzeba dać mu swobodę, żeby pobiegło do przodu, do tyłu, w bok. Musi się poruszać, bo ma taki temperament, a nikt za nim nie nadąży, żeby go pilnować tu czy tam. Oczywiście, jeżeli jakieś praktyki nas krępują, chcemy z nich rezygnować, no to trzeba pomodlić się do Matki Bożej, zapytać ją w sercu, zapytać też kierownika duchowego, czy kogoś, kto mógłby nam poradzić, dać dobrą radę. Ale chodzi o to, żeby nie czuć się niewolnikiem jakichś zewnętrznych praktyk. Wśród tych praktyk też jest praktyka konkretnego aktu oddania się czy ofiarowania Matce Bożej. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że sam ten akt nie ustanawia zjednoczenia z Maryją. Zjednoczenie to jest relacja dziecka do matki. Akt tylko wyraża takie zjednoczenie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, kiedy czytamy jej autobiografię i listy, widzimy, że żyła w bardzo wielkiej bliskości z Maryją. A z tego, co wiadomo, nie złożyła jakiegoś specjalnego aktu oddania Matce Bożej. Z drugiej strony jest wielu świętych, którzy mówią, że moment złożenia aktu oddania Matce Bożej był jakiś przełomowy w ich życiu i że spowodował jakieś szczególne działanie Ducha Świętego, napływ wielu łask. I zwykle jest tak, że dusza oddana Matce Bożej odczuwa potrzebę, aby to oddanie poświadczyć poprzez złożenie konkretnego aktu oddania. jakaby nie była forma tego oddania, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort podkreśla, że istotne jest to, żeby nim żyć. Nie wystarczy złożyć, a trzeba nim żyć. I to jest największy problem. O tym pisze w swoich dziełach poświęconych pobożności maryjnej. Wielu ludzi nie żyje, tak jak jest wielu ochrzczonych, którzy przyjęli chrzest i nie żyją tym. I co z tego, że są ochrzczeni, kiedy żyją jak poganie? Wiemy, że właśnie święty Ludwik Maria Grignion de Montfort prowadził misje parafialne, gdzie przywracał ludziom świadomość łask Chrztu Świętego, a czynił to, odwołując się do Matki Bożej. I żeby właśnie, żebyśmy my żyli naszym oddaniem się Matce Bożej, warto sobie o tym często przypominać, odnawiać to oddanie jakimś krótkim aktem strzelistym. Najlepiej wtedy, kiedy wstajemy, kiedy się rano modlimy, podczas Komunii Świętej, albo też w czasie pokus i prób. Wtedy właśnie możemy uciekać się do Matki Bożej, przypominać sobie, że jesteśmy jej własnością, że chcemy korzystać w szczególny sposób z jej macierzyńskiej pomocy. Z nich te kilka myśli będzie dla nas zachętą, aby wejść w rok wiary z takim pragnieniem, aby odnaleźć na tej drodze wiary, na drodze pielgrzymki wiary, Maryję, naszą Matkę Duchową i Przewodniczkę.